Artykuł redefiniuje rolę współczesnego lidera. Odrzuca mit samotnego wizjonera na rzecz architekta warunków i ogrodnika ekosystemu. Główną tezą tekstu jest przekonanie, że dojrzałe przywództwo nie polega na posiadaniu wszystkich odpowiedzi. Chodzi raczej o umiejętność zadawania właściwych pytań, które uruchamiają potencjał organizacji. Autor argumentuje, że realna innowacyjność i skuteczność nie wynikają z modnych haseł. Kluczem jest synergia między przywództwem nadającym sens i kierunek, a zarządzaniem, które zapewnia rygor wykonania. Fundamentem tej transformacji jest intencjonalność, czyli świadome zarządzanie uwagą i czasem w służbie nadrzędnego celu. Pozwala to uniknąć pułapki reaktywności. W tym ujęciu lider nie odpowiada za bezpośredni wynik każdego projektu. Jest odpowiedzialny za stworzenie kultury zaufania i bezpieczeństwa psychologicznego. To przestrzeń, w której błąd jest traktowany jako koszt nauki, a różnorodność poznawcza jako paliwo dla rozwoju. Ostatecznie miarą sukcesu przywódcy nie jest jego niezastąpioność, lecz dziedzictwo w postaci zespołu zdolnego do samodzielnego myślenia i odnawiania sensu istnienia organizacji. Innowacja stała się słowem nadużywanym, często mylonym z powierzchowną zmianą. W rzeczywistości nie jest ona dekoracją nowoczesności, lecz sposobem odpowiedzi na nową rzeczywistość. Lider nie musi być samotnym geniuszem wymyślającym przełomy. Powinien stać się architektem sceny, osobą, która przygotowuje grunt pod twórczość innych. To kluczowe przesunięcie. Organizacja nie może być zakładnikiem jednej wyobraźni. Innowacja jest wynikiem ekosystemu. Pierwszym paradoksem tego procesu jest fakt, że aby zmieniać wiele, trzeba wiedzieć, czego zmieniać nie wolno. Zanim zapytamy, jak powinniśmy się zmienić, musimy rozpoznać swój trwały rdzeń. Bez niego organizacja wpada w płytki kult nowości i traci siebie szybciej, niż zdobywa nowe możliwości. Lider musi pytać, czy bronimy nienaruszalnych zobowiązań, czy jedynie własnego komfortu. Drugim warunkiem jest zaufanie. Innowacja to zawsze element niepewności. Dlatego wymaga słuchania. Ludzie nie będą proponować rozwiązań, jeśli odejście od standardu grozi ośmieszeniem lub dodatkową pracą bez realnego wpływu. Trzecim elementem jest świeże spojrzenie. Rutyna staje się problemem, gdy przestaje być narzędziem, a zaczyna być granicą wyobraźni. Warto zadać sobie pytanie, co zrobiłby ktoś nowy na moim stanowisku? Nowa osoba dostrzega absurdy, których my już nie zauważamy. Lider powinien sztucznie odtwarzać świeżość spojrzenia, zapraszać nowych pracowników do diagnozy i kwestionować sukces. Najlepszy moment na pytania nadchodzi wtedy, gdy wszystko wygląda dobrze. Właśnie wtedy należy zapytać, co mogłoby nas zastąpić. Innowacja to forma uważności w czasie powodzenia. Kolejnym filarem jest komunikacja oparta na triadzie: co, kiedy i dlaczego. Skuteczna komunikacja musi łączyć otwartość z wyznaczeniem granic. Innowacja bez ram staje się chaosem. Zbyt mocno skrępowana zamienia się w biurokratyczne ćwiczenie. Przykład firmy Lego obrazuje, że innowacja nie polega na bezładnym rozszerzaniu działalności. Czasem innowacja zaczyna się od rezygnacji, a nie od dodawania. W tym modelu innowacja stała się dialogiem z użytkownikami. Lego zrozumiało, że klienci są współtwórcami marki. Lider nie powinien pytać w ankietach, czego ludzie chcą, lecz obserwować, co robią naprawdę. Tam, gdzie coś zgrzyta, może zaczynać się przyszły produkt. Kreatywność musi jednak iść w parze z dyscypliną ekonomiczną. Innowacja bez rygoru to kosztowne rozproszenie, a dyscyplina bez wyobraźni – perfekcyjne zarządzanie schyłkiem. Prawdziwa innowacja tworzy wartość i odpowiada na realne potrzeby. Nowość bez wartości jest jedynie ciekawostką. Technologia nie rozwiąże problemu źle zdefiniowanego. Może go jedynie przyspieszyć. Lider nie powinien pytać o technologię, lecz o problem, który chce rozwiązać. Innowacja wymaga zgody na eksperyment, by uczyć się szybciej i taniej. Kluczowe są jednak ramy, jasne hipotezy, kryteria sukcesu i odpowiedzialność za skalowanie. Bez tego organizacja wybiera między stagnacją a hazardem. Prawdziwy lider nie deklaruje pewności, lecz mówi o przesłankach do sprawdzenia pomysłu. Barierą pozostaje jednak system nagród. Często firmy deklarują chęć kreatywności, a w rzeczywistości premiują przewidywalność. Innowacja potrzebuje też różnorodności poznawczej i starcia odmiennych perspektyw. Szczególnie cenny jest konstruktywny sceptyk. W przeciwieństwie do cynika, sceptyk wskazuje ryzyka i pomaga je ograniczyć. Nie można pomijać roli czasu. Innowacja wymaga przestrzeni na myślenie i refleksję. Organizacja permanentnie przeciążona nie projektuje lepszych rozwiązań. Lider musi zatem pytać, czy dajemy ludziom czas na pracę ważną, choć nie pilną. Innowacja potrzebuje także pamięci. Bez niej organizacja powtarza stare błędy pod nowymi nazwami. Czasem największa innowacja polega na ponownym odkryciu własnego potencjału. Warto odróżnić przełomy od codziennych usprawnień. Często najwięcej korzyści przynosi ciche usunięcie absurdu, jak prostszy język komunikacji czy lepszy przepływ informacji. Innowacja ma również wymiar etyczny. Nie wszystko, co można wymyślić, należy wdrażać. Innowacja niszcząca zaufanie długofalowo osłabia organizację. Kluczowe jest także prawo do niepowodzenia. Nie chodzi o romantyzowanie porażki, lecz o naukę z odpowiedzialnego eksperymentu. Na koniec zdolność skalowania. Pomysł działający w małej skali nie zawsze sprawdzi się w dużej. Wiele organizacji kocha prototypy, ale potyka się o skalę. Innowacja wymaga odwagi w kończeniu działań. Nieudane eksperymenty należy zamykać, zamiast utrzymywać je przy życiu w imię prestiżu. Lider musi zarządzać pełnym cyklem od pytania o sens, przez eksperyment, aż po wyciągnięcie wniosków z ewentualnego zamknięcia. To zadanie znacznie trudniejsze niż apel o kreatywność. Wymaga ono syntezy kompetencji przywódczych i zarządczych. Prawdziwe napędzanie innowacji to nie fajerwerk, lecz architektura. Lider musi stworzyć organizację, która potrafi pytać, słuchać i porzucać to, co nie działa. Warto odrzucić fałszywy podział na przywództwo jako domenę wizji oraz zarządzanie jako królestwo formularzy. Pełna skuteczność wymaga przenikania obu tych ról. Zarządzanie to sztuka doprowadzania spraw do końca, przywództwo zaś sztuka wywierania wpływu i prowadzenia ludzi ku celowi. Jedno bez drugiego ulega deformacji. Zarządzanie bez przywództwa staje się jedynie administracją status quo. Natomiast przywództwo bez zarządzania – piękną obietnicą bez nóg. W pierwszym przypadku praca zamienia się w rytuał zgodności, gdzie wszystko jest mierzone, lecz nikt nie pamięta już dlaczego. W drugim, wielka wizja rozbija się o brak mechanizmów wykonania. Przywództwo pyta, po co i dokąd zmierzamy. Zarządzanie zaś, kto, kiedy i jakimi zasobami osiągnie skuteczność. Prawdziwy lider nie gardzi pytaniami o proces, a rzetelny menedżer nie lekceważy pytań o sens. Dojrzałość polega na płynnym przełączaniu poziomów, od horyzontu do szczegółu i z powrotem. Sama charyzma nie nakarmi głodnych ani nie zbuduje szkół. Bez zarządzania budżetem i logistyką misja pozostanie jedynie wzruszającą deklaracją. Chaos nie jest szlachetny, nawet gdy służy dobrej sprawie. Z drugiej strony, procedura bez celu to organizacyjny nihilizm. Dlatego zarządzanie potrzebuje przywództwa jako korekty sensu. Menedżer pyta o zasoby i decyzje, lider zaś o cel i wartości. Połączenie tych perspektyw chroni nas przed bezduszną sprawnością oraz bezradnym idealizmem. Liderzy rzadko cierpią na brak zajęć, częściej brakuje im selekcji. Kluczowe jest pytanie Petera Druckera, jaki powinien być mój unikalny wkład? Przywództwo definiuje ten wkład, a zarządzanie pozwala go zrealizować. Strategię czasem zabija kalendarz. Jeśli lider nie zarządza czasem intencjonalnie, pilność zje ważność. Efektem będzie dużo ruchu przy braku kierunku. Planowanie tygodnia czy delegowanie to infrastruktura sensu. Bez niej sprawy najważniejsze przegrają z najgłośniejszymi. Z perspektywy przywództwa delegowanie to rozwój ludzi i budowanie zaufania. Wymaga odpowiedzi na dwa pytania: co ma zostać wykonane oraz jak to zadanie ma rozwinąć człowieka i zespół. Podobnie sprawa wygląda z miernikami. Zarządzanie potrzebuje wskaźników, jednak to przywództwo musi pytać, czy mierzymy rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Wskaźniki nie są neutralne. One uczą ludzi, co się opłaca. Często dochodzi do wypaczenia tej relacji i narzędzie poznania staje się celem samym w sobie. Ludzie optymalizują wynik wskaźnika, a nie rzeczywistość. Przywództwo nadaje zmianie sens, zarządzanie zaś nadaje jej kształt. Brak któregokolwiek z tych wymiarów prowadzi albo do cynizmu, albo do chaosu. Dobre zarządzanie jest aktem troski. Jasność i przewidywalność pracy są dla pracowników formą szacunku. To przywództwo chroni zarządzanie przed odczłowieczeniem. Przypomina, że za każdym procesem stoją ludzie i wartości. Organizacja potrzebuje zdolności przywódczych i zarządczych na każdym poziomie, nie tylko na szczycie. W złożonym świecie wiedza jest rozproszona. Nie wystarczy zatem wizja jednej osoby. Ludzie muszą rozumieć sens, podejmować lokalne decyzje i adaptować się. To wymaga przywództwa rozproszonego, ale osadzonego w sprawnych mechanizmach zarządzania. Bez procesów pojawi się niespójność. Bez przywództwa, biurokracja tłumiąca inteligencję, kluczowa jest równowaga. Przywództwo rozproszone to nie anarchia, lecz budowanie odpowiedzialności. Zadaniem lidera jest stworzenie ram, takich, w których pracownik nie musi pytać o każdy drobiazg, ale nie działa w oderwaniu od celu. Dojrzały lider łączy dwa nurty pytań, te zarządcze o czas i koszty, oraz te przywódcze o sens i wpływ. Wizja bez procedury pozostaje marzeniem. Procedura bez wizji staje się więzieniem. Jedna wyznacza kierunek, druga umożliwia marsz. Ta równowaga ma wymiar etyczny. To szacunek dla ludzkiej potrzeby sensu oraz szacunku dla czasu i energii pracowników. Organizacje często tworzą specjalistów od jednej połowy problemu. Wizjonerzy nie dowożą, administratorzy nie inspirują. Równowaga między przywództwem a zarządzaniem jest warunkiem robienia różnicy. Cel musi przejść w działanie i odpowiedzialność. Bez tego ogniwa cel pozostaje deklaracją, a proces pustą procedurą. Należy porzucić wojnę wizji z procedurą. Dojrzała struktura zadaje dwa pytania. Pierwsze, jak lider, jaki sens chcemy urzeczywistnić? Drugie, jak menedżer, jak uczynimy go rzeczywistością? Sprawność jest tylko wzmacniaczem. Jeśli wzmacnia sens, staje się przywództwem. Jeśli próżność lub pustą produktywność, staje się wyrafinowaną formą dryfu. Bill George posługuje się metaforą prawdziwej północy. To wewnętrzny kompas, który pozwala zachować kierunek mimo presji okoliczności. Cel buduje autentyczność i sprawia, że decyzje wypływają z systemu wartości. Porządkuje priorytety oraz pozwala odróżnić to, co istotne, od tego, co jedynie pilne. Buduje odporność psychiczną i motywuje zespół. Nie wolno jednak mylić celu z retoryką. Prawdziwy cel to nie deklaracje, lecz to, co organizacja wybiera, gdy pojawia się koszt. Kluczowe jest pytanie, jaki wpływ chce wywrzeć? Nie chodzi o ambicje, lecz o odróżnienie aktywności od realnego wpływu. Drugie pytanie brzmi, jakie dziedzictwo chciałbym po sobie zostawić? Prawdziwe dziedzictwo to sytuacja, w której ludzie mówią, dzięki niemu umiemy więcej. Lider nie działa w próżni. Musi zestroić ambicje z misją instytucji. Inaczej organizacja stanie się jedynie sceną dla jego biografii. Dojrzały lider pyta, jak moje kompetencje mogą służyć celowi większemu niż ja sam. Sam cel jednak nie wystarczy. Niezbędna jest intencjonalność. Sztuka przełożenia sensu na konkretny wybór i zarządzanie energią tak, by nie zdradzić celu. Wielu liderów przegrywa przez nadmierną reaktywność, cudzą pilność i kulturę permanentnej dostępności. Intencjonalność wymaga odwagi powiedzenia nie. To sztuka rezygnacji w imię koncentracji na sprawach ważnych, lecz nie pilnych. Intencjonalny lider rozpoczyna dzień od pytania. Co zrobię dzisiaj, aby przybliżyć się do mojego wielkiego celu? To przenosi uwagę z reaktywności na realny wkład. Zamiast pytać, co jest następne, lider pyta, co jest najważniejsze. Kluczowe są tu pytania Andy'ego Grove'a, dokąd chcemy dojść? I skąd będziemy wiedzieć, że tam docieramy? Pierwsze chroni przed ślepą aktywnością, drugie zaś przed mglistą aspiracją. Należy jednak uważać, by mierniki nie przejęły władzy nad celem. Prawdziwe przywództwo wymaga cierpliwości strategicznej. Lider musi pytać, czy dzisiejszy sukces nie jest pożyczką zaciągniętą u jutra? Intencjonalność to widzenie czasu w kilku horyzontach naraz oraz odpowiedzialność za to, czy ludzie faktycznie rosną. Czy mają odwagę mówić prawdę? Czy rozumieją sens pracy? W tej perspektywie przywództwo jest praktyką formacyjną. Lider nie tylko zarządza zadaniami, on współkształtuje ludzi. To ogromna odpowiedzialność, gdyż zły lider może zostawić po sobie cynizm i konformizm. Dlatego pytanie brzmi, jaką różnicę robię? Cel musi zostać poddany refleksji etycznej. W przywództwie niezbędna jest nie tylko skuteczność, ale i pytanie o dobro oraz godność. Cel powinien być większy niż ambicja lidera. Bez niego zarządzanie staje się perfekcyjną obsługą spraw drugorzędnych. Intencjonalność to świadomość, że nie każda potrzeba ma równe prawo do uwagi lidera. Kluczowe jest pytanie o unikalny wkład, co tylko ja, w tej roli i z tym doświadczeniem, powinienem wnieść? Takie podejście uwalnia od fałszywej satysfakcji bycia wszędzie. Wartość przywództwa nie zawsze mieści się w natychmiastowym raporcie. Widzialne są decyzje i wyniki. Niewidzialne to zaufanie, odwaga i poczucie sensu. Dobry lider troszczy się o oba porządki. Cel i intencjonalność chronią organizację przed pęknięciem i pomagają utrzymać więź między działaniem a sensem. Wymuszają pytania, czy nasze decyzje rozwijają ludzi, czy ich zużywają oraz czy innowacje tworzą wartość, czy jedynie wizerunek nowoczesności. Lider łączy przywództwo z zarządzaniem, bo sens bez wykonania jest bezsilny, a wykonanie bez sensu puste. Robi różnicę wtedy, gdy zamiast budować zależność od siebie, rozwija liderów wokół siebie. Przywództwo oparte na pytaniach jest sprzeciwem wobec pychy wszechwiedzy oraz wygody bezrefleksyjnego wykonania. Dojrzały lider wie, że jeśli nie ochroni czasu na sprawy ważne, pilność połknie sens. Robić różnicę to zostawić po sobie kulturę bardziej zdolną do prawdy i odpowiedzialności. Pytania brzmią bezlitośnie. Po co? Dla kogo? Jakim kosztem? Jakość przywództwa poznaje się po jakości pytań, a nie po liczbie strategii czy wskaźników. Pytania są układem nerwowym organizacji. Dzięki nim unika ona sytuacji, w której elegancko maszeruje ku własnej ścianie. Lider nie jest człowiekiem odpowiedzi, lecz kimś, kto potrafi doprowadzić zespół do lepszej odpowiedzi. Kultura pytań rozprasza inteligencję, ale nie odpowiedzialność. Lider pozostaje odpowiedzialny, ale przestaje udawać samowystarczalność. Pyta, słucha i decyduje. To nie jest słabość władzy. Kluczem jest profesjonalizacja pytania, które pełni cztery zasadnicze funkcje. Pierwszą jest funkcja poznawcza. Pozwala odróżnić fakt od interpretacji i problem realny od wygodnego. Druga to funkcja relacyjna. Pytanie buduje bezpieczeństwo psychologiczne, komunikując, że perspektywa pracownika ma znaczenie. Trzecia. Funkcja decyzyjna. Chroni przed fałszywymi alternatywami i testuje założenia. Czwarta. To funkcja formacyjna. Każde pytanie lidera jest mikrolekcją kultury. Pytania są więc praktycznym nośnikiem wartości. Całość domyka motyw celu, który pozwala odróżnić działanie ważne od jedynie pilnego. Bez celu pytania się rozpraszają, lecz bez intencjonalności sam cel pozostaje jedynie deklaracją. Ich połączenie tworzy przywództwo zdolne przekładać sens na praktykę. Prawdziwym dziedzictwem lidera jest to, czy ludzie stali się bardziej zdolni do myślenia i współpracy, oraz czy w organizacji wolno było mówić prawdę. Dobre pytania zmuszają do myślenia i nie pozwalają ukryć się za automatyzmem wykonania. Dojrzały lider przekształca pytania w odpowiedzialne działanie, a działanie w źródło nauki. Mamy coraz więcej natychmiastowych odpowiedzi, lecz coraz mniej mądrości w wyborze właściwych pytań. Automatyzacja nie zwalnia lidera z odpowiedzialności za sens i wartości. Im więcej maszyn udziela odpowiedzi, tym ważniejsi stają się ludzie, którzy wiedzą, o co warto pytać. Przywództwo przyszłości to nie rywalizacja z technologią w zakresie szybkości. Zadaniem lidera będzie ustanawianie sensu i decydowanie tam, gdzie nie wystarczy kalkulacja. W świecie obfitości odpowiedzi największym deficytem stanie się rozeznanie. Nie pytanie, co można zrobić, lecz raczej co należy zrobić, dlaczego i jakim kosztem. Kultura pytań to świadome przechodzenie od niewiedzy do działania i uczenia się. Istnieją jednak zagrożenia. Pierwszym jest pozorność, gdy pytania stają się teatrem akceptacji. Drugim jest kruchość ego. Trzecim jest kult szybkości. Czwartym jest fetysz narzędzi. I wreszcie piąte zagrożenie to rozdzielenie pytań od działania. Jeśli odpowiedzi nic nie zmieniają, pytania prowadzą prostą drogą do cynizmu. Przywództwo oparte na pytaniach to model odpowiedzialności instytucjonalnej. Pozwala organizacji być bardziej ludzką oraz skuteczniejszą, szybciej identyfikując błędy i tworząc warunki dla innowacji. Tutaj humanizm nie kłóci się z efektywnością. Brak empatii rodzi opór i wypalenie. Pytanie jest najmniejszą jednostką odpowiedzialnego przywództwa. Może zatrzymać błędną decyzję lub przywrócić głos wykluczonym. Dobre pytanie wymaga odwagi, by nie używać stanowiska jako tarczy przed prawdą. Lider zyskuje autorytet oparty na zdolności prowadzenia ludzi ku lepszemu rozumieniu świata. W świecie zdominowanym przez natychmiastowe odpowiedzi algorytmów. Największym deficytem staje się ludzkie rozeznanie. Prawdziwy autorytet lidera nie rodzi się już z iluzji nieomylności. Rodzi się z odwagi zadania pytania tak uczciwego, że organizacja nie może już spokojnie wrócić do swoich złudzeń. Czy zatem budujemy instytucje zdolne do prawdy, czy jedynie perfekcyjnie zarządzamy własnym bezwładem?